Jest taka modlitwa, którą prawie nigdy się nie modlę. Może raz czy dwa zdarzyło mi się to. Szczególnie pamiętam jedną sytuację, ona najbardziej mi utkwiła, kiedy zdałem sobie sprawę, że na tą właśnie modlitwę Bóg odpowiedział. Byłem wtedy studentem i szukałem pracy. Wysyłałem swoje CV w wiele miejsc, ale za bardzo nie otrzymywałem odpowiedzi. I pewnego dnia zadzwonił telefon i zostałem zaproszony na rozmowę. Nie pamiętam szczegółów, z jakiego to było ogłoszenia, bo mnóstwo tych ogłoszeń przejrzałem, ale pamiętam moje zdziwienie na tej rozmowie, że nie do końca ta oferta odpowiadała temu, co było w tym ogłoszeniu i ta rozmowa nie toczyła się w takim kierunku, tak jakby to ogłoszenie wskazywało. No i okazało się, że moim zadaniem miało być sprzedawanie pewnego ziołowego preparatu, który podobno czynił cuda i leczył wszystkie dolegliwości. Miałem go polecać i następnie sprzedawać swoim znajomym i od każdej sprzedanej butelki miałbym prowizję. Następnie znajomi sprzedawaliby swoim znajomym, a ci znajomi kolejnym znajomym i tak dalej, typowy marketing sieciowy, aż w końcu sam nie musiałbym sprzedawać, tylko nadzorowałbym zespół swoich sprzedawców, jeżdżąc po moim okręgu handlowym wymarzonym Fordem Focusem z 2003 roku, którego zdjęcie mogłem zobaczyć podczas tej rozmowy kwalifikacyjnej. Choć w głowie miałem mętlik i nie do końca byłem przekonany, czy ja rzeczywiście chcę robić coś takiego, to muszę przyznać, że gdzieś w głębi widziałem siebie siedzącego w tym Fordzie. Poprosiłem o czas do namysłu, do następnego tygodnia, do naszego następnego spotkania, kiedy to miałem w zasadzie podpisać umowę. I przez cały tydzień miałem wątpliwości, nie miałem pokoju, aby przyjąć tą pracę, a mimo to poszedłem na to spotkanie, aby podpisać umowę. Na spotkaniu okazało się, że na początek sam muszę kupić butelkę tego preparatu za jedyne 100 zł, bo jak wytłumaczył mi pan, nie mogę przecież polecać ludziom czegoś, czego sam nie zażywam, ponieważ wtedy nie będę wiarygodny i nic nie sprzedam. Tak naprawdę nie mogłem polemizować z tym argumentem, gdyż wydawał się bardzo logiczny. Nie miałem przy sobie gotówki, więc powiedziałem, że muszę pójść do bankomatu. Pełen wątpliwości, niepokoju, szedłem wrocławskim rynkiem w kierunku bankomatu. Coś mi mówiło, abym się wycofał i nie wchodził w to. Nawet przyszła mi myśl do głowy, ty szukasz pracy, żeby zarobić, a nie żeby wydawać pieniądze na tą pracę. Kolejna logiczna myśl. Nie wiedziałem, co zrobić i wtedy pomodliłem się właśnie tą modlitwą, którą prawie nigdy się nie modlę. Powiedziałem w swoich myślach, Panie, jeśli nie mam się tym zajmować, to proszę spraw, aby bankomat nie wypłacił mi pieniędzy. Gdy skończyłem się modlić, stałem przed bankomatem, włożyłem kartę, wpisałem PIN, wybrałem kwotę i na ekranie wyskoczyła informacja: błąd systemu, transakcja anulowana. Co za niedorzeczność, pomyślałem, po czym wypłaciłem pieniądze z bankomatu, który był tuż obok. Zgadnijcie, ile butelek sprzedałem tego ziołowego preparatu? Zero, tak jest, zero. Nawet nie próbowałem nikogo namawiać i sam nigdy tego preparatu nie wypiłem. Butelka stała w szafce w kuchni przez dłuższy czas, po czym chyba ją nawet wylałem. To nie był zupełnie kierunek dla mojego życia. Nie taka była Boża wola i Pan Bóg w oczywisty sposób chciał mnie przed tym uchronić. a ja zbagatelizowałem jego znak, o który sam poprosiłem. Jak rozpoznać Bożą wolę dla swojego życia? Jest takim pytaniem chyba tak starym, jak stary jest świat. Takie pytanie zadają chrześcijanie, którzy zadawali chrześcijanie, którzy byli przed nami. Będą to pytanie zadawali chrześcijanie, którzy będą przed nami. Zadawali je bohaterowie biblijni i być może zadajesz je również i ty dzisiaj. Wiecie, dlaczego nie korzystam z tej modlitwy, którą się prawie nigdy nie modlę, a wtedy się pomodliłem i Pan Bóg na nią odpowiedział? Bo zawsze uważałem, że Panu Bogu nie powinno się sugerować, co ma zrobić. Ale może nie do końca tak jest. Może Pan Bóg nie odbiera tej modlitwy w taki sposób, tak jak ja myślę. Dzisiejsza historia, którą przeczytaliśmy, rzuca nam trochę więcej światła na ten temat. Jak rozpoznawać Bożą wolę w swoim życiu. W tym fragmencie, który przeczytaliśmy dzisiaj, znajdujemy historię o tym, jak Abraham odczytał wolę Bożą oraz jak silnie był przekonany, że Bóg ją wypełni dokładnie tak, jak obiecał. I ja wierzę, że Pan Bóg umieścił tę historię w Piśmie Świętym po to, abyśmy mogli zrozumieć, jak rozpoznawać Bożą wolę, a następnie wierzyć w Bożą potęgę, że On tą wolę w naszym życiu spełni. Życie Abrahama to niesamowita historia. Abraham, dochodzimy dzisiaj do końca tych rozważań na podstawie życia Abrahama. I Abraham ma już około, w tym fragmencie, który dzisiaj przeczytaliśmy, ma około 140 lat. Czyli minęło około 65 lat, kiedy po raz pierwszy Bóg przemówił do niego i Abraham posłusznie podążył za głosem Boga. Z kolejnego rozdziału dowiedzielibyśmy się, że Abraham dożył 175 lat, kiedy zmarł, czyli chodził z Bogiem dokładnie 100 lat. Jakby nie patrzeć, życie Abrahama od momentu spotkania z Bogiem, cała jego wędrówka była osadzona na tym, co Bóg do niego mówił. I Abraham szedł na podstawie tego, co usłyszał od Boga. Przypomnę niektóre z obietnic, jakie Pan Bóg dał Abrahamowi, abyśmy mogli zobaczyć, jak one prowadziły Abrahama przez całe jego życie od początku do końca. Bóg powiedział Abrahamowi, aby wyszedł z miejsca swojego urodzenia w kierunku, który mu pokaże. Abraham wyszedł. Bóg obiecał, że uczyni z Abrahama wielki naród i powtarzał tą obietnicę kilka razy przez całą tą historię. Obiecał, że jego imię będzie znane i dzisiaj jest znane, kiedy czytamy tą historię. Obiecał mu, że będzie błogosławieństwem dla innych i wierzę, że dla nas dzisiaj żyjących jest wielkim błogosławieństwem cała ta historia. Kiedy Abraham stawiał się za Sodomą i Gomorą, Bóg powiedział, że wysłucha jego modlitwy. A kiedy szedł ofiarować swojego syna jedynego, Abraham, wierząc w Boże obietnice, odpowiedział Izaakowi, kiedy zapytał, gdzie jest zwierzę na ofiarę, Abraham przez wiarę odpowiedział, Bóg zaopatrzy. Widzimy, że życie Abrahama od momentu spotkania z Bogiem było dokładnie osadzone na tym, co Bóg mówił. I w ten sposób Abraham wiedział, co robić. Wiedział, gdzie iść. Postępował tak, ponieważ słuchał Bożego głosu i wierzył w to, co Bóg do niego mówi. Ale jak czytamy całą tą historię, to widzimy, że Bóg czasami przemawiał do Abrahama bezpośrednio i wyjaśniał mu swoją wolę względem niego czarno na białym. Wstań, idź, zrób to, zrób tamto. To jest najlepsza sytuacja, kiedy Pan Bóg do nas w oczywisty sposób mówi, co zrobić i wtedy wiemy. Tak też było w przypadku Abrahama. Ale w większości przypadków wydaje się, że Abraham sam musiał rozważać, sam musiał dedukować, jak postąpić w oparciu o to, co Bóg już do niego powiedział i to, co już zrobił w przeszłości dla niego. I myślę, że z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia tutaj, w 24 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Zgodzicie się ze mną, chyba że po 65 latach chodzenia z Bogiem Abraham musiał być specjalistą w odczytywaniu woli Bożej w oparciu o to, co Bóg wcześniej powiedział i to, co Bóg wcześniej uczynił. Abraham jest już stary i śmiało możemy powiedzieć, że jest spełnionym człowiekiem. Bóg w niesamowity sposób spełnił większość obietnic, jakie złożył Abrahamowi. Pozostała tylko ostatnia sprawa do załatwienia. Znalezienie żony dla Izaaka. Wybór partnera życiowego to nie lada wyzwanie. I mimo iż nigdzie nie czytamy, aby Bóg powiedział Abrahamowi, że Izaak musi mieć żonę, dla Abrahama jest to logicznym, że Abraham musi, że Izaak musi mieć żonę. I Abraham chciał być pewny, że Izaak będzie miał żonę, która będzie spełnieniem obietnicy, jaką Bóg mu złożył przed laty, że z niego powstanie wielki naród, a do konkretnie to, co Abraham pamiętał, Bóg powiedział, że Izaak, że od Izaaka będzie nazwane potomstwo twoje. A innym razem Bóg powiedział, ja ustanowię przymierze moje z nim, czyli z Izaakiem, jako przymierze wieczne dla potomstwa jego po nim. Dla Abrahama było jasne, że jednorodzony, że jego jednorodzony, długo oczekiwany, wówczas 40-latek, musi mieć żonę. To było po pierwsze. Po drugie, Abraham wydedukował najprawdopodobniej poprzez historię z Hagar, kiedy był taki moment, że sam próbował wziąć sprawy w swoje rękę, w swoje ręce i to się nie skończyło dobrze. Abraham wydedukował, że Bóg chce wypełnić swoje obietnice względem niego wyłącznie poprzez naród żydowski, nie włączając to innych narodów. Dlatego wierzył, że żona dla Izaaka nie może być z otaczających go plemion kananejskich. W ten sposób Abraham mógł odczytać wolę Bożą. I Abraham jest przekonany, że taka jest wola Boża, kiedy wysyła swojego sługę i dlatego mówi do niego, Pan pośle przed tobą anioła swego i stamtąd weźmiesz żonę dla syna swego, dla syna mojego. Sługa, który nie do końca wydaje się rozumieć tego sposobu myślenia Abrahama, który jest głęboko zakorzeniony w tym, co Bóg powiedział, odpowiada, a co jeśli? A co jeśli ona się nie zgodzi? To co mam wtedy zrobić? Jego postawa, tego sługi, czasami jest podobna do naszej postawy, kiedy wiemy, że Pan Bóg mówi coś do nas, daje nam zadanie do zrobienia, a my mówimy, Panie, a co jeśli? Jeśli Pan Bóg, wierzymy, mówi do nas, aby iść i zwiastować Ewangelię na cały świat, my powiemy, a co jeśli, jak ja będę szedł na ten świat i złamię nogę? Albo co jak będę szedł na ten cały świat i ich nie będzie w domu? Może zróbmy to w inny sposób. Panie Boże, może plan B zróbmy, zrealizujmy plan B. Abraham zdecydowanie odpowiada na wątpliwości swojego sługi i zdecydowanie wyklucza plan B. Abraham jest tak zdeterminowany i tak pełen pewności, że wie, że jeśli Pan Bóg coś postanowi i Pan Bóg coś obieca, to nie ma planu B. Jest tylko plan A. Poznanie woli Bożej staje się jasne, kiedy kierujesz się zasadami opartymi na Słowie Bożym. A kiedy poznasz Bożą wolę, wypełni cię ogromna wiara, że Bóg w swojej mocy usunie wszelkie przeszkody, które mogą stanąć na drodze w dążeniu do życia w woli Bożej. I oto przybywa sługa Abrahama do wyznaczonego miejsca. Jak teraz wybrać tę jedyną dla Izaaka, skoro tego kwiatu jest pół światu? Co wie? Wie, że jest we właściwym miejscu. Wie, że w tym miejscu był przed nim już anioł pański i przygotował wszystko. I wie, że Pan polecił mu właśnie z tego miejsca wrócić z wybranką dla Izaaka. I właśnie w takim kontekście, nie w innym, wypowiada tą modlitwę. Tą modlitwę, którą ja prawie nigdy się nie modlę. Gdy tylko mówi amen w świetle reflektorów i przy muzyce z rydwanów ognia idzie ona. No nie do końca tak było, ale zjawiła się ona. I reszta jest już historią. Wiecie, co jest ciekawe w całej tej historii? To, że sługa Abrahama nie modli się o nic nadzwyczajnego. Bo to, o co prosi Pana Boga, było normalnym zwyczajem w tamtych czasach. Nie modli się, aby Bóg mu dał znać, że jeśli przyjdzie dziewczyna z czerwoną apaszką na szyi albo będzie blondynką, to będzie ta wybranka dla Izaaka. Modli się o coś, co było zwyczajem w tamtych czasach, a zwyczajem było dać przybuszowi oraz jego wielbłądom wody. A mimo to Bóg poprzez ten zwykły gest czyni coś niezwykłego. Kiedy myślę o tym i wspominał tę moją modlitwę, to wtedy również nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego, nic spektakularnego. Setki bankomatów tego dnia z pewnością nie wypłaciło komuś pieniążków, bo pojawił się jakiś błąd systemu. Ale różnica pomiędzy mną a sługą Abrahama jest taka, że on zdawał sobie sprawę, że jest we właściwym miejscu, że Pan Bóg go posłał w to miejsce i wcześniej posłał anioła, aby przed nim zorganizował wszystkim wszystko oraz był pewny, że wyruszył w posłuszeństwie wykonać polecenie swojego Pana, które zostało mu nadane z woli Bożej. Bóg często daje nam znać o swoich zamiarach poprzez takie proste, zwyczajne rzeczy. I będziemy w stanie rozpoznać Jego działanie, jeśli tylko będziemy zakorzenieni w tym, co On do nas już powiedział wcześniej, to, co już dla nas zrobił. Wtedy taka modlitwa nie będzie sugerowaniem Panu Bogu, co ma zrobić, ale pokorną prośbą o potwierdzenie Jego działania. To potwierdzenie w naszej historii nie wynikało tylko z gestu Rebeki, jaki uczyniła względem sługi Abrahama, ale również z pozytywnego nastawienia wszystkich osób, których dotyczyła cała ta sytuacja w momencie, kiedy sługa wyjawił swoje zamiary. Zobaczmy, zadajmy im wszystkim pytanie. Czy wolą Bożą jest, żeby Rebeka została żoną Abrahama? Pan Bóg? Żoną Izaaka. Pan Bóg? Tak. Abraham? Tak. Betuel i Laban, brat i ojciec Rebeki, mówią? Tak. Rebeka? Tak. I w końcu Izaak? Tak. Wszyscy zaangażowani byli na tak. Poznanie woli Bożej staje się jasne dla ciebie i również dla innych, jeśli znasz Boże obietnice i modlisz się w oparciu o nie. Myślę, że wszyscy, jak tutaj jesteśmy, wszyscy pragną tego. Chcemy zrozumieć, jaka jest Boża wola dla naszego życia i mieć pewność, że zmierzamy we właściwym kierunku. Chcemy odnaleźć nurtujące pytania dotyczące kogo poślubić albo wychowania dzieci. A może są to pytania dotyczące zmiany pracy, kredytu, szkoły, wolnego czasu, ile procent przeznaczyć na służbę dla Boga, zaangażowania w tą czy inną służbę, przyłączenia się do tego czy innego kościoła i być może wiele innych spraw może nas nurtować. Chcielibyśmy mieć taką pewność, jaką miał Abraham, że Bóg pośle przed nami swoich aniołów i usunie wszelkie przeszkody i wszystko dobrze się ułoży. Jeśli szczerze będziesz chciał wykonywać Bożą wolę, to sięgniesz po Słowo Boże i będziesz nad nim medytował. Nie mówię tu o przeczytaniu jednego fragmentu, wersetu lub większego urywka w kościele na ekranie. Bardziej mówię o zanurzeniu się w lekturę Słowa Bożego, rozmyślaniu nad tym, co przeczytałeś, zadając przy tym pytania: Panie, co to znaczy? Czego, Panie, oczekujesz ode mnie, dając mi to słowo? Panie, jak mogę zastosować to słowo w moim życiu? I rozmyślając nad tym słowem, które czytasz, jednocześnie modlisz się. Jeśli nie spędzasz wiele czasu nad medytowaniem, nad Słowem Bożym, to być może wykonanie woli Bożej nie jest pragnieniem twojego życia. I być może dlatego często czujesz się sfrustrowany, kiedy ktoś w twojej obecności wypowiada: a jaka jest wola Boża, a ty nie wiesz. Kilka lat temu byłem na rozdrożu w swojej służbie i nie do końca wiedziałem, gdzie mam się udać po zakończeniu służby pastorskiej w Nowym Jorku. I razem z Kasią modliliśmy się o to. I w pewnym momencie zaczęło stawać się dla nas jasne i klarowne poprzez różne sytuacje, które miały miejsce, że powinniśmy pójść w kierunku zakładania nowego kościoła. Pod uwagę braliśmy jedną z dzielnic w Nowym Jorku albo stan obok, New Jersey. Nowy Jork o tyle wydawał się sensowny, ponieważ rozpoczęlibyśmy pracę misyjną wraz z kilkoma ludźmi, którzy byli na miejscu i chcieli pomóc, chcieli się przyłączyć. W New Jersey bylibyśmy w dużej mierze zdani sami na siebie. W tamtym czasie czytałem list do Rzymian i pamiętam, jak przemówił do mnie fragment z 15 rozdziału, z 20 wersetu, gdzie apostoł Paweł pisze: a przy tym chlubą moją było głosić Ewangelię nie tam, gdzie imię Chrystusa było znane, abym nie budował na cudzym fundamencie. I ten werset tak bardzo odebrałem jako potwierdzenie dla nas, aby przeprowadzić się do New Jersey i zacząć tam budować wśród Polonii, ponieważ tam nie było żadnego ewangelicznego kościoła polskiego, a w Nowym Jorku były już co najmniej dwa. Nabraliśmy pewności, że to jest ten kierunek. Jak patrzę z perspektywy czasu, Pan Bóg musiał tam posłać swoich aniołów przed nami, bo mogliśmy widzieć Jego działanie. John Piper, jeden ze współczesnych pastorów, powiedział: jeśli chcesz rozpoznawać wolę Bożą dla swojego życia, musisz poślubić Biblię. Musisz wziąć ślub z Biblią. To jedyna droga, aby żyć spełnionym życiem. W świadomości, że jesteś w miejscu w swoim życiu, gdzie Bóg chce, abyś był. Takim życiem żył Abraham. Jego cała ziemska wędrówka, jak widzieliśmy przez te ostatnie tygodnie, była oparta na Bożych obietnicach, na które czekał, za którymi podążał i dlatego zmarł spełniony. Biblia jest pełna Bożych obietnic. Mirek wspomniał, że jest ich 365, jak niektórzy mówią. Ja wczoraj wygooglowałem i znalazłem nawet informację, że może być ich 300, nawet 3000, a nawet 8000. Ile by ich nie było, to są Boże obietnice. Dlatego zgłębiaj je. wypowiadaj je, oczekuj na nie, módl się nimi, bo kiedy będziesz się modlił w oparciu o Boże obietnice, poznanie woli Bożej stanie się dla ciebie jasne. Amen.